Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nar Tree. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki The Better Brain autorstwa Bonnie J. Kaplan i Julie Eid. Routledge to popularno-naukowy poradnik z obszaru psychiatrii żywieniowej. Autorki, badaczki związane z psychologią i zdrowiem psychicznym przedstawiają argument, że sposób odżywiania nie jest jedynie dodatkiem do leczenia, lecz podstawą metabolizmu mózgu i ważnym elementem profilaktyki oraz wspierania terapii zaburzeń nastroju. Książka dotyczy zwłaszcza lęku, depresji, ADHD i przewlekłego stresu. Jej celem nie jest proste zastąpienie każdej formy opieki medycznej dietą, ale podważenie praktyki,
do której żywienie bywa pomijane, a farmakoterapia staje się automatycznym pierwszym krokiem.
Kaplan i Routledge objaśniają rolę witamin, minerałów, jakości całej diety oraz połączenia jelit z mózgiem. Włączą omówienie badań z praktycznymi wskazówkami, modelem diety śródziemnomorskiej, poradami o suplementacji i przepisami. To książka polemiczna, lecz zarazem nastawiona na przedstawienie biologicznych mechanizmów stojących za codziennymi wyborami żywieniowymi. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, od podejścia lekocentrycznego do żywienia jako podstawy zdrowia psychicznego, najważniejsza teza książki głosi,
że zdrowie psychiczne należy rozpatrywać również przez pryzmat tego, czym codziennie zasilany jest mózg.
Autorki krytykują nie samą psychiatrię, psychoterapię czy leki, ale model opieki, w którym pytanie o dietę często w ogóle nie pada.
Ich zdaniem takie pominięcie jest nieuzasadnione biologicznie, ponieważ mózg nie działa niezależnie od dostępności energii, witamin, minerałów i innych składników potrzebnych do procesów metabolicznych. Zamiast traktować jedzenie jako ogólne zalecenie prozdrowotne, proponują uznać je za jeden z podstawowych elementów oceny i wspierania objawów depresji, lęku, ADHD oraz reakcji na stres.
Argument jest praktyczny, nawet dobrze dobrane leczenie może mieć ograniczoną skuteczność, gdy organizm regularnie otrzymuje dietę ubogą, monotonną i silnie przetworzoną. Jednocześnie książka nie daje wiarygodnych podstaw, by czytelnik samodzielnie odstawiał przepisane leki.
Jej sensowniejsze odczytanie polega na poszerzeniu repertuaru działań poprawa żywienia może współistnieć z terapią, opieką lekarską i, gdy jest potrzebna, farmakoterapią.
Wyróżnikiem podejścia Kaplan i Routledge jest przesunięcie pytania z jaki lek na objaw na jakie warunki metaboliczne wspierają sprawne działanie mózgu.
Taka zmiana nie obiecuje jednego rozwiązania dla wszystkich, lecz kieruje uwagę na modyfikowalny, codzienny czynnik ryzyka i ochrony.
Po drugie, mikroskładniki jako kofaktory procesów metabolicznych w mózgu Kaplan i Routledge wyjaśniają znaczenie witamin i minerałów przez ich funkcję w pracy enzymów.
Enzymi uczestniczą w niezliczonych przemianach chemicznych, a wiele z nich potrzebuje określonych mikroskładników jako kofaktorów.
Dlatego tym ujęciu niedostateczna podaż składników odżywczych nie musi prowadzić wyłącznie do klasycznej choroby niedoborowej, aby wpływać na samopoczucie.
Odporność na stres czy zdolność regulacji nastroju może ograniczać sprawność procesów, od których zależy funkcjonowanie układu nerwowego.
Autorki podkreślają przy tym, że mózg jest narządem o wysokim zapotrzebowaniu metabolicznym, więc jakość diety ma dla niego szczególne znaczenie.
Istotne jest rozróżnienie między podejściem opartym na pojedynczym składniku a szerokim spektrum mikroskładników.
Według autorek złożoność mózgu sprawia, że szukanie jednej witaminy na depresję lub jednego minerału na ADHD jest zwykle nadmiernym uproszczeniem.
Składniki odżywcze działają w sieciach, a niedobór jednego może utrudniać procesy zależne od innych.
Ta perspektywa tłumaczy, dlaczego książka najpierw promuje różnorodną dietę, a dopiero potem omawia suplementację, nie przedstawia suplementów jako magicznego skrótu,
lecz jako narzędzie wymagające rozwagi, oceny tolerancji i konsultacji, zwłaszcza przy chorobach przewlekłych, ciąży lub jednoczesnym przyjmowaniu leków.
Wartością tego rozdziału myślenia jest zastąpienie marketingowego języka cudownych składników analizą współzależnych potrzeb biologicznych.
Po trzecie, dieta śródziemnomorska i różnorodność produktów zamiast restrykcyjnych modnych diet. Praktyczny rdzeń zaleceń stanowi wzorzec zbliżony do diety śródziemnomorskiej. Oznacza on częste spożywanie warzyw, owoców, roślin strączkowych, orzechów, nasion i innych mało przetworzonych produktów z uwzględnieniem zdrowych źródeł tłuszczu oraz ryb. Autorki nie przedstawiają go jako egzotycznego programu ani krótkiej kuracji. Chodzi raczej o zwiększanie gęstości odżywczej i różnorodności posiłków, tak aby codzienna dieta dostarczała szerokiego zestawu potrzebnych związków. Ten kierunek przeciwstawiają diecie opartej na żywności ultraprzetworzonej, która często dostarcza dużo energii, ale relatywnie mało mikroskładników. Książka omawia także diety bezglutenowe, bezkazeinowe i ketogeniczne. Jej stanowisko jest bardziej ostrożne niż w wielu publikacjach dietetycznych. Część osób może odczuwać korzyści po takich zmianach. Lecz dostępne dowody nie uzasadniają ich powszechnego zalecania jako leczenia zaburzeń psychicznych. Szczególny problem widoczny jest wtedy, gdy restrykcyjna dieta zostaje oparta na produktach o niskiej wartości odżywczej lub staje się trudna do długotrwałego utrzymania. Dlatego książka stawia na fundament, który jest możliwy do wdrożenia w zwykłym domu stopniowe, zastępowanie żywności silnie przetworzonej produktami świeżymi i różnorodnymi. Ponad 30 przepisów ma obniżyć barierę między teorią a kuchnią. Nie są one terapią samą w sobie, lecz pokazują, jak przełożyć ogólną zasadę na regularne posiłki. Po czwarte, jelita, mikrobiom i środowiskowe źródła zubożenia współczesnej diety. Książka poszerza perspektywę poza sam talerz, omawiając związek między jelitami a mózgiem. Autorki zwracają uwagę, że mikrobiom jelitowy jest częścią szerszego systemu wpływającego na organizm, a dieta może zmieniać warunki, w których ten system funkcjonuje. Nie przedstawiają jelit jako jedynej przyczyny depresji czy lęku, co byłoby nieuprawnionym uproszczeniem. Wskazują natomiast, że zdrowie psychiczne powstaje na styku wielu procesów, w tym odżywienia, trawienia, odporności, snu, stresu i indywidualnej podatności biologicznej. Taka rama pomaga zrozumieć, dlaczego identyczne zalecenie żywieniowe nie zawsze przynosi identyczny efekt u różnych osób. Ważny jest także wątek jakości współczesnego systemu żywnościowego. Kaplan i Ruklicz łączą rosnące spożycie produktów przetworzonych z obawą o mniejszą różnorodność i niższą wartość odżywczą codziennej diety. Wspominają również o relacji między zdrowiem gleby, roślinami i zawartością składników odżywczych w żywności. Ten argument nie powinien być rozumiany jako dowód, że każda współczesna żywność jest pusta albo że wyłącznie żywność ekologiczna ma znaczenie dla mózgu. Jego praktyczna konsekwencja jest skromniejsza i bardziej użyteczna. Warto zwiększać udział różnorodnych produktów roślinnych oraz ograniczać żywność, której produkcja i przetworzenie odrywają ją od jej pierwotnej wartości odżywczej. To spojrzenie łączy indywidualne wybory z warunkami, które te wybory ułatwiają albo utrudniają. Na koniec, granic dowodów i odpowiedzialne miejsce suplementacji w planie pomocy. Jedną z mocniejszych stron The Better Brain jest próba rozróżnienia między obiecującymi wynikami badań a zaleceniami, które można bez zastrzeżeń zastosować u każdego. Autorki opierają swoją narrację na pracy badawczej dotyczącej szerokospektralnych mikroskładników i argumentują, że u części osób poprawa jakości diety oraz odpowiednio dobrane preparaty mogą łagodzić objawy psychiczne. Przedstawiają też badania, w których edukacja żywieniowa u osób z depresją i niekorzystnymi nawykami wiązała się z istotną poprawą nastroju. Nie oznacza to jednak, że dieta gwarantuje remisję albo zastępuje diagnostykę. Depresja, ADHD, zaburzenia lękowe i skutki traumatycznego stresu mają złożone przyczyny, a ich nasilenie może wymagać pilnej, specjalistycznej interwencji. Książka bywa najbardziej przekonująca wtedy, gdy zachęca do żywieniowego fundamentu, a nie gdy jej szerokie ambicje mogą brzmieć jak uniwersalne rozwiązanie. Czytelnik powinien pamiętać, że suplementy mogą wchodzić w interakcje z lekami, dawać działania niepożądane i różnić się składem oraz jakością. Szczególnej ostrożności wymagają dzieci, osoby w ciąży, ludzie z chorobami somatycznymi i osoby przyjmujące leki psychiatryczne. Odpowiedzialna praktyka polega na tym, by nie używać książki do samodiagnozy ani gwałtownych zmian leczenia. Jej bardziej trwała wartość to pokazanie, że pytania o posiłki, niedobory i dostęp do wartościowej żywności powinny należeć do poważnej rozmowy o zdrowiu psychicznym wraz z terapią i opieką kliniczną, a nie na jej marginesie.
Podsumowując, The Better Brain będzie najbardziej użyteczna dla osób, które chcą zrozumieć związek między codziennym jedzeniem a nastrojem, koncentracją, lękiem i odpornością na stres. Bez ograniczania rozmowy o zdrowiu psychicznym do leków lub silnej woli. Mogą po nią sięgnąć także rodzice dzieci z trudnościami uwagi. Specjaliści poszukujący przystępnego wprowadzenia do psychiatrii żywieniowej oraz czytelnicy, którzy potrzebują praktycznych pomysłów na bardziej odżywcze posiłki.
Nie jest to jednak podręcznik do samodzielnego leczenia ciężkiej depresji, nasilonych objawów lękowych czy ADHD. W wielu sytuacjach dieta może być wsparciem, ale nie powinna opóźniać kontaktu z lekarzem lub psychoterapeutą.
Na tle wielu poradników żywieniowych książkę wyróżnia doświadczenie naukowe autorek i koncentracja na szerokim spektrum składników odżywczych, a nie na pojedynczym superprodukcie,
modnej eliminacji czy prostym haśle o chemii mózgu.
Jej użyteczność wynika z połączenia mechanizmów biologicznych, omówienia badań, ostrożnego podejścia do restrykcyjnych diet oraz konkretnych wskazówek kulinarnych.
Czytelnik zyskuje język do rozmowy o diecie jako elemencie zdrowia psychicznego i realistyczny punkt wyjścia do zmian, takich jak większa różnorodność roślin, mniej produktów ultraprzetworzonych i bardziej regularne, pełnowartościowe posiłki. Najlepiej traktować ją jako argument za rozszerzeniem standardowej opieki, nie jako manifest przeciw niej.
Właśnie to, połączone z naciskiem na jakość dowodów i ograniczenia, czyni ją wartościową pozycją w swojej kategorii. Jeśli chcesz nas wesprzeć, Bonnie Jane Kaplan, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią.
Do zobaczenia.